raport z Kijowa. ...222 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dzisiaj znów Ukrainę obudziły alarmy przeciwlotnicze i spadające rosyjskie rakiety. Z Kijowa wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. W Warszawie audycję realizuje Daniel Chybowski. W ukraińskich Karpatach jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Siedzę tutaj na Chustawce w świecie słońca i po prostu przepiękna pogoda.
Tak sobie myślę, Dmytrze, że gdy się widzieliśmy w Jaremczy na konferencji, też wtedy zachwycaliśmy się Karpatami i ta wojna wydawała się daleko, ale gdy się pojedzie w głąb Ukrainy, ta wojna się zbliża. Chociaż nawet gdy byliśmy razem w Jaremczy i pewnie teraz też to słyszysz, wiele osób, które przecież mieszkają na tym pięknym terenie Ukrainy, dzisiaj walczy w obronie swojego kraju i niestety bardzo często powracają do swojego domu, powracają ostatni raz.
Tak jest i w tej miejscowości, gdzie jestem teraz, jest taka sama sytuacja. Tutaj już co najmniej dwa chłopaki niestety zginęli akurat teraz w tej wojnie.
Dmytro Antoniuk pozostaje z nami w raporcie. Jak zwykle na początku skrót tych ostatnich informacji. W nocy wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoże i jego okolice. Wystrzelono około 10 rakiet S-300. Zniszczony został ośrodek rehabilitacji dla dzieci. To kolejny w ostatnim czasie tak zmasowany atak rakietowy na Zaporoże. Siły zbrojne Ukrainy potwierdziły wyzwolenie wsi Torskie w obwodzie donieckim. Ta miejscowość znajduje się w drodze do Kreminnej. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził też wyzwolenie Archangielskiego i Merolubiwki w obwodzie chersońskim. Korweta typu ADA, hetman Iwan Mazepa, została zwodowana w Turcji. Korweta stała się pierwszym okrętem tej klasy dla marynarki wojennej Ukrainy i już jest na Morzu Czarnym. Rada Najwyższa Ukrainy rozpatrzy kwestię nacjonalizacji ponad 900 podmiotów należących do Rosji. Wcześniej Ukraina zsynchronizowała swoje listy sankcyjne z Zachodem i wprowadziła sankcje wobec 3600 osób fizycznych i prawnych. Wśród nich są rosyjscy oligarchowie, krewni Putina, kolaboranci i propagandyści. Bloomberg informuje, że Stany Zjednoczone wyraziły gotowość wspierania systemu finansowego Ukrainy miesięczną pomocą w wysokości 1,5 miliarda dolarów w czasie, gdy trwa wojna na pełną skalę z Rosją. Stany Zjednoczone naciskają na europejskich sojuszników, aby przeznaczali podobne kwoty. Członkostwo Ukrainy w NATO oficjalnie poparło już 10 państw europejskich. Dokument poparcia podpisali prezydenci Polski, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Macedonii Północnej, Czarnogóry, Rumunii, Słowacji. Decyzję tę poparła również Kanada. W Kijowie, w centralnym punkcie miasta, na Placu Michajłowskim została otwarta wystawa Warszawa, Mariupol, miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei. W uroczystości otwarcia wzięli udział przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk i wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gosiewska, która jest inicjatorką tej Warszawy. Przypomnę, że wystawa pierwszy raz była otwarta 1 sierpnia tego roku w Warszawie. Wystawa składa się z 16 par zdjęć pokazujących zrujnowaną przez Niemców Warszawę i zniszczony przez Rosjan w tym roku Mariupol i inne ukraińskie miasta. Wystawa ma uzmysłowić, że zarówno niemiecki totalitaryzm, jak i współczesny rosyjski imperializm są takim samym złem, które w imię chorych ideologii posuwa się do ludobójstwa, eksterminacji i wyjątkowego barbarzyństwa, w Kijowie mówiła wicemarszałek. W czasie wizyty wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska razem z wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy Jewgenem Perebnisem i ambasadorem Bartoszem Cichockim złożyła wieńce w podkijowskiej Bykowni w 10. rocznicę otwarcia polskiego cmentarza wojennego. Wiadomości z Ukrainy zebrała Daria Hordyjko. A 27 września na okupowanych terytoriach 4 ukraińskich obwodów przeprowadzone tak zwane referendum, pseudoreferenda, miały wykazać, że te tereny chcą należeć do Federacji Rosyjskiej. Jest z nami w łączności telefonicznej dr Tomasz Lachowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor naczelny Obserwatora Międzynarodowego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Tomaszu, pozwolę się tak zwrócić, bo się doskonale znamy. Pozdrawiam serdecznie z Kijowa, który tobie jest tak bliski i w którym w sumie dawno i niedawno razem mieliśmy okazję rozmawiać, dyskutować i zastanawiać się nad przyszłością Ukrainy jeszcze w tych lepszych czasach, przed wojną.
Tak, to wtedy witaj, wyglądało. Pawle. Witaj Pawle, oczywiście Kijów bardzo, bardzo bliski. Mam nadzieję szybko tam wrócić, ale już rzeczywiście ta kwestia, którą też poruszymy za chwilkę, pokazuje, że ten szlak Ukrainy do zwycięstwa i też do struktur, nazwijmy to, świata zachodniego, no, jakoś tam przyspiesza, więc to jest też dobry omen na przyszłość.
Zanim powiemy o tym przyspieszeniu do struktur tych euroatlantyckich, zacznijmy od tego tematu, który wywołałem, czyli kwestia referendum. Tomaszu, może byśmy zaczęli od wątku historycznego, bo to w sumie jest ciekawe, że Rosja, która okupuje tereny, właściwie może robić wszystko, co tam chce, sięga cały czas po narzędzia, które w jakiś sposób mają przed kimś pokazywać, że to nie jest okupacja, tylko to są działania o charakterze legalnym, że to, co robi, ma poparcie społeczeństwa. Te pseudoreferenda dokładnie odpowiadają temu, co wydarzyło się na Krymie w 2014 roku. To tam przecież Rosja zastosowała ten mechanizm, przeprowadzając pseudoreferendum. To pseudoreferendum nie zostało, czy jego wyniki nie zostały uznane przez szeroką społeczność światową, no z drobnymi wyjątkami stałych takich satelitów rosyjskich, ale jednocześnie ta metoda chyba nie została też w jednoznaczny sposób potępiona, jeżeli Rosja po tych latach wojny znowu po referendum sięgnęła.
Z pewnością tak. Pseudoreferendum na Krymie sprzed 8 lat z pewnością było swego rodzaju szokiem dla społeczności międzynarodowej, która przecież, jak pamiętamy, zareagowała dosyć słabo. Oczywiście sankcje, które potem były wprowadzone, które są cały czas utrzymywane jeszcze z tych właśnie pierwszej odsłony agresji rosyjskiej, no, pewną reakcją były, ale z pewnością społeczność międzynarodowa była wtedy bardzo zaskoczona i też właściwie przegrała ten moment takiej właśnie agresywnej, nie tylko wojny już wtedy, ale też polityki właśnie Kremla, faktów dokonanych. Kreml rzeczywiście manipuluje pojęciami prawa międzynarodowego. Tutaj myślę chociażby o pojęciu prawa do samostanowienia. To też jest ciekawe, ponieważ w czasach z kolei Związku Sowieckiego w oficjalnej doktrynie jakikolwiek separatyzm był postrzegany jako coś bardzo negatywnego przez Moskwę właśnie w czasach sowieckich, co z kolei zmieniło się bardzo szybko, bo przecież w latach 90. na początku właściwie te separatyzmy, tak, oczywiście też sterowane w większości w Mołdawii czy na Kaukazie, przez Rosję były poparte. I w tym przypadku mamy sytuację niezwykle podobną, właśnie Krym i te ostatnie wydarzenia, kiedy z jednej strony Rosja mówi, że te tak zwane, no właśnie, narody, ludy, oczywiście tutaj bierzemy to w cudzysłów, obwodów czterech okupowanych, swoje prawo realizują do samostanowienia i w tym przypadku dla Rosji już nie jest nadrzędna zasada terytorialnej integralności państwa suwerennego, a przecież w teorii to właśnie powinna być ta nadrzędna reguła, ponieważ prawo międzynarodowe przede wszystkim chroni istniejące państwa, istniejące granice. Więc tutaj mamy sytuację odwrócenia całkowitego pojęć. Tutaj to jest jasne, że w tych obwodach nie ma odrębnych narodów, odrębnych ludów. Są to po prostu osoby, które należą do narodu ukraińskiego. Ewentualnie mogą być tam też osoby z narodu rosyjskiego, teoretycznie też takie mogą być, ale to jakby wskazuje, że te narody się już samo stanowiły wcześniej, albo właśnie w ramach Ukrainy, no albo w sytuacji Federacji Rosyjskiej w ramach Rosji. Więc tutaj mamy sytuację manipulacji, dezinformacji właśnie na kanwie tego pojęcia. I jakby ta metoda faktów dokonanych, widzimy, że na szczęście, przynajmniej to jest taka moja ocena, o ile 8 lat temu świat był całkowicie zaskoczony, o tyle chyba teraz jest trochę inaczej. I też nawet ten dzień właśnie, kiedy Putin w tym hucznym ceremoniale, śpiewając Rosja, Rosja, razem z tak zwanymi przywódcami tych tak zwanych obwodów, w sensie oczywiście jakby republik, tak, kolejnych ludowych, tak naprawdę jednak został przyćmiony moim zdaniem przez ruch prezydenta Zełenskiego, no i jednak takie milczące, ale jednak poparcie dla tego ruchu ze strony świata zachodniego, które jednak nie wykluczyły, że Ukraina może do NATO przystąpić. Więc tutaj w tym kontekście tak bym to rozpatrywał.
Tomaszu, jest też pewna różnica, bo o ile te pseudo-referendum zostało przeprowadzone na terenie tych tak zwanych republik, które właściwie o to wystąpiły, no w jaki sposób od dłuższego czasu budują tę swoją autonomię, która stała się faktycznym oderwaniem od Ukrainy od 2014 roku, to referendum zostało też przeprowadzone przecież na części obwodów chersońskiego i zaporowskiego, tych, które są okupowane. Tam nikt nie występował, nie zwracał się o to, że chce przeprowadzić takie referendum. Nie ma tych nawet marionetkowych organizmów parapaństwowych stworzonych przez Federację Rosyjską. To są po prostu wprost zagarnięte części obwodu w czasie tej ostatniej inwazji. A jednak Putin zdecydował się, żeby tam też przeprowadzić referendum.
Tak, tak, tutaj jakby rzeczywiście, zresztą sam fakt, że z jednej strony te referenda przecież były zapowiadane jeszcze od wiosny, tak, w marcu o tym słyszeliśmy, potem w kwietniu one cały czas były odkładane na później i fakt, że odbyły się w koniec końców, właśnie w końcowej fazie września, tak naprawdę było spowodowane to sytuacją na froncie i sukcesami kontrnatarcia sił zbrojnych Ukrainy, które zresztą także ostatniej nocy odniosły znaczące sukcesy na odcinku południowym oraz północno-wschodnim. I to spowodowało, że Putin tak naprawdę musiał w jakimś sensie przyspieszyć swoje działanie i taki właśnie chaotyczny, nie do końca zorganizowany sposób te referenda zostały przeprowadzone. Rzeczywiście, jeśli chodzi o te dwa obwody zaporowski oraz chersoński, tutaj to jest właśnie ta polityka faktów dokonanych, tak, żeby z jednej strony zwiększyć w tym kierunku propagandy do wewnątrz, zwiększyć taką konsolidację społeczeństwa rosyjskiego wokół Kremla, że jest to sytuacja, w której Rosja ma jakoby bronić, w cudzysłowie, swoich terytoriów, części swojego państwa przed agresją, w cudzysłowie, ukraińską. A z drugiej strony też był ten wątek dotyczący pewnej propagandy do świata Zachodu. Tutaj mówię o tym straszaku broni jądrowej, który właśnie miał jakoby być tą odpowiedzią, jeśli świat zachodni w dalszym ciągu pomagając Ukrainie spowodowałby to, że właśnie te obszary inkorporowane stałyby się celem ataku sił zbrojnych Ukrainy. Ale zobaczmy, że przecież one są celem działań obronnych Ukrainy. Tak, to kontrofensywa to jest przecież prawo do samoobrony, mówiąc językiem prawa. I tak naprawdę Rosja nawet nie wysunęła żadnej noty, a przecież to według Rosji jest już jej terytorium, a przecież jakby nie ma żadnej reakcji, tak, nie ma żadnego protestu. To jest bardzo ciekawe, że to, ja to oceniam jako przykład no jednak zaskoczenia na Kremlu sytuacją na froncie i brakiem przynajmniej w tej chwili jakiegoś takiego skoordynowanego planu działań na przyszłość ze strony rosyjskiej.
Osoby, które są świadkami, były świadkami, jak zostało przeprowadzone to pseudoreferendum, mówią o tych metodach siłowych, mówią o zastraszaniu wprost bronią, chodzeniu po domach uzbrojonych osób, które zmuszały do udziału w tych pseudoreferendach, ale zwracają też uwagę na jeszcze jeden element, że te referenda mogły służyć do tego, by uzasadnić mobilizację na tych terenach do rosyjskiej armii, czy ten pośpiech, a szczególnie właśnie na tych terenach obwodu Zaporowskiego i Chersońskiego i na to, co zwróciłeś uwagę, właściwie na tych terenach, które teraz już Federacja Rosyjska traci. Czy to właśnie nie był jednak też ten element taki taktyczny związany z tym, że po prostu Rosja potrzebuje rekrutów i jest gotowa wciągnąć do wojska te osoby, które mieszkają na terenach, które należą do Ukrainy?
Z pewnością tak. To się już dzieje właściwie przez cały okres tej pełnoskalowej inwazji, kiedy Rosja najpierw zdobywała tereny południa i wschodu Ukrainy, oczywiście w ramach agresji i okupacji. Wówczas również wciągano do wojska, wtedy nie w ramach mobilizacji, ale działań takich doraźnych, również obywateli ukraińskich, którzy mieli właśnie walczyć przeciwko swojemu własnemu państwu. Pamiętajmy, że wciąganie do sił zbrojnych państwa okupacyjnego jest przykładem zbrodni wojennej. To też warto o tym bardzo mocno to podkreślić, że jest to kolejne działanie, które tak naprawdę wynika z wcześniejszej zbrodni agresji, aktu agresji Rosji i właśnie następczych zbrodni wojennych, w tym na przykład wciągania na listy, czy w ramach mobilizacji tej niby oficjalnej, czy też w ramach działań doraźnych obywateli państwa okupowanego. Rzeczywiście prawdopodobnie Putinowi o to chodzi, no bo jeśli zobaczymy, kogo mobilizuje armia rosyjska, są to albo głównie osoby pochodzące z tych dalekich republik na wschodzie, albo właśnie z terenów okupowanych, co też pokazuje, że już po raz kolejny, to tak powtarzam jak mantrę, ale że w Rosji, jak kiedyś w Sowietach, raczej z ludzkim życiem się, ludzkie życie niespecjalnie jest warte cokolwiek dla właśnie przywódców na Kremlu. Więc tutaj rzeczywiście również to jest jakby dobry trop, jeśli chodzi o pewną taktykę Kremla wobec tych właśnie terytoriów okupowanych, dzisiaj według Kremla włączonych do Federacji Rosyjskiej.
Przypomnę, że moim Państwa gościem jest dr Tomasz Lachowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor naczelny Obserwatora Międzynarodowego. Pozwalam sobie na tę osobistą formę zwracania się do pana redaktora. Tomaszu, już powiedziałeś o tej odpowiedzi Ukrainy na referenda. W pewnym sensie chyba tak rzeczywiście można to traktować. W momencie, kiedy Putin ogłasza inkorporację ukraińskich terenów, prezydent Zełenski składa wniosek o przystąpienie Ukrainy do NATO.
Tak, rzeczywiście ten ruch prezydenta Zełenskiego był niezwykle trafny, jeśli chodzi o z jednej strony taką ważną dzisiaj w polityce międzynarodowej również ten element pewnego efektu na zewnątrz. Rzeczywiście ten ruch właściwie przyćmił w kontekście debaty międzynarodowej w opinii publicznej właśnie inkorporację, nielegalną aneksję terytoriów Ukrainy. Zobaczmy, że tak naprawdę więcej uwagi poświęcano temu właśnie, czy Ukraina ma rzeczywiście realne szanse akcesji do NATO, niż jakimś takim roztrząsaniu właśnie faktu nielegalnej aneksji. To raczej pewien element, który po prostu był potępiony. Wskazano kolejne tutaj pakiety sankcji, czy indywidualnych, czy też w ramach Unii Europejskiej. Natomiast rzeczywiście ten ruch Ukrainy niezwykle pozytywny, jeśli chodzi właśnie o ten aspekt międzynarodowej polityki. Pytanie oczywiście dotyczące tego, czy Ukraina ma realne szanse wejść do NATO, też czy mamy jakąś taką specjalną, szybką ścieżkę, którą tutaj prezydent Ukrainy wskazał. To jest pytanie oczywiście polityczne, ponieważ w istocie NATO opiera się na konsensusie. Mamy 30 państw członkowskich, które muszą wyrazić zgodę na to, aby jakieś państwo inne, państwo trzecie dołączyło do sojuszu. Tutaj, co jest istotne, to co do zasady, w NATO jest taka procedura planu działania na rzecz członkowstwa. Jest to też pewne doświadczenie wynikające z kolei z tego pierwszego rozszerzenia po zimnej wojnie, które objęło Polskę, Węgry oraz Czechy. I taki plan na rzecz członkowstwa jest wdrażany wobec danego państwa, które właśnie chce przystąpić, i tak jak trochę jak w sytuacji Unii Europejskiej, w ramach tego planu są wykonywane kolejne kroki w zakresie reform, w zakresie samego bezpieczeństwa, wojskowości, ale też i kwestii prawnych, ekonomicznych, które pozwolą danemu państwu wejść później do NATO. Na przykład teraz warto tak przypomnieć naszym słuchaczom, że w ramach tego właśnie planu jest Bośnia i Hercegowina, która od mniej więcej 10 lat właśnie jest w tym planem objęta. Ukraina tutaj powołuje się na przykład Szwecji oraz Finlandii, które w tym bardzo szybkim czasie, właściwie w kilka tygodni wiosny tego roku, tak naprawdę od decyzji o tym, żeby państwa te przystąpiły do podpisania protokołów akcesyjnych, rzeczywiście minęło bardzo, bardzo niewiele czasu. Teraz trwa procedura ratyfikacji przez poszczególne państwa członkowskie, aby już finalnie Szwecja oraz Finlandia mogły przystąpić do sojuszu. To rzeczywiście ta sytuacja jest wyjątkowa, wynikająca z tego, że państwa skandynawskie, państwa neutralne, ale z drugiej strony niezwykle już od wielu, wielu lat z NATO współpracujące, jeśli chodzi o kwestie właśnie militarne, kwestie polityczne, więc ta sytuacja jest dużo, dużo prostsza. W sytuacji Ukrainy tak naprawdę mamy albo tą ścieżkę klasyczną, która może potrwać lata, albo też, jeśli rzeczywiście państwa członkowskie na to by się zdecydowały, żeby tak podobnie jak w przypadku skandynawskich państw postąpić, to byłoby działanie czysto polityczne, nie mające jakiejś takiej przewidzianej procedury szybkiej ścieżki. Więc tutaj to takie mówienie właśnie o tej procedurze przyspieszonej jest to raczej pewna fraza retoryczna, która tylko właśnie raz, czy teraz się jakby materializuje w postaci procesu dołączania Finlandii oraz Szwecji.
Wśród takich argumentów wskazujących, że Ukraina nie może szybko przystąpić do NATO, jest kwestia prowadzenia przez nią wojny obronnej i zajęcia części terytorium przez Federację Rosyjską. Ale czy rzeczywiście jest jakikolwiek oficjalny dokument, stanowisko, które wskazywałoby, że w takiej sytuacji kraj nie może być przyjęty do NATO?
Tak, to jest rzeczywiście ciekawa kwestia, bardzo często roztrząsana w mediach i w różnych debatach. Tak naprawdę, kiedy spojrzymy sobie na sam traktat waszyngtoński, czyli traktat, czyli prawną podstawę działania właśnie NATO, nie ma tam żadnego postanowienia wprost, że państwo, które znajduje się w sytuacji konfliktu zbrojnego, nie może do NATO przystąpić. Ta teza tak naprawdę wynika z pewnej polityki, którą NATO obrało przez lata swojego istnienia, ale też pamiętajmy, że w tej sytuacji mamy sytuację właśnie wojny obronnej, obrony przed napaścią zbrojną, przed agresją. Tutaj oczywiście problem jest tego typu, że jeśli Ukraina, załóżmy, że w ciągu kilku miesięcy przystąpiłaby do NATO w takiej sytuacji prawie niemożliwej, ale załóżmy, że tak może być, to wtedy jako państwo członkowskie NATO na pewno zwróciłaby się w trybie artykułu 5 o to, aby państwa członkowskie NATO pomogły również militarnie w rozumieniu aktywnych działań zbrojnych, obronnych na rzecz właśnie obrony przed rosyjskim najeźdźcą, przed rosyjskim agresorem. I to jest ten jakby najbardziej wrażliwy moment, ponieważ w tej sytuacji, będąc członkiem państwa członkowskim, dużo trudniej byłoby innym państwom NATO odmówić takiej pomocy. Więc to jest ten właśnie moment, kiedy te wszystkie dyskusje o trzeciej wojnie światowej, już takiej otwartej, konwencjonalnej, mogłyby rzeczywiście mieć miejsce. Natomiast jakby tutaj jeszcze raz podkreślę, z samego traktatu to nie wynika, że NATO zamyka się na państwa de jure, tak? W tym sensie właśnie prowadzące działania zbrojne. Więc tutaj też pamiętajmy właśnie o tej sytuacji. Zresztą też to, co tutaj jest też istotne, to właśnie sam artykuł 5, który oczywiście mówi o tym, że atak na jednego z członków NATO jest atakiem na również innych członków samego sojuszu. Natomiast to nie jest też tak, że w każdej sytuacji ta odpowiedź obronna musi zawsze zawierać się w wykorzystaniu wojsk innych państw sojuszniczych dla odparcia ataku. To może być również w ten sposób interpretowane, jak jest teraz, czyli właśnie pomocy militarnej, dostarczania sprzętu wojskowego, pomocy wywiadowczej i tak dalej. Więc tutaj też pamiętajmy, że ten element obrony właściwie ma bardzo, bardzo szeroki zakres i właściwie już teraz w jakimś sensie można argumentować, że państwa członkowskie NATO również wspierają właśnie Ukrainę w prawie do samoobrony, dostarczając sprzęt wojskowy, dostarczając również informacje wywiadowcze, więc tutaj w takim aspekcie prawnej interpretacji artykułu 5, ta interpretacja jest dosyć jednak szeroka, więc tutaj też pewien element pewnego marginesu właśnie oceny występuje.
Ukraińcy sami mówią, że właściwie oni już są w NATO faktycznie, korzystając z broni. Co ciekawe, Rosja też mówi, że walczy z NATO, a nie z Ukrainą. Gdy popatrzymy na rosyjski obszar informacyjny, to przecież to już nie jest wojna z Ukrainą, tylko wojna z NATO. 10 państw już poparło wniosek Ukrainy, 10 z 30. Jest wśród nich też Polska, które państwa wydają się, że są tym najsłabszym ogniwem, tym, który raczej takiego wniosku nie poprą.
Tutaj od tego zacznijmy, że rzeczywiście ten sygnał o 10 państwach członkowskich jest też bardzo ważny. To też świadczy o tym, że ruch prezydenta Zełenskiego był skoordynowany z całym sojuszem, że przecież w ramach konferencji Jensa Stoltenberga nie wykluczył sekretarz generalny NATO, że Ukraina dołączy, wręcz poparł prawo Ukrainy do wyboru swojej drogi w ramach sojuszy międzynarodowych obronnych. To jest też bardzo ważny jakby tutaj element, od którego trzeba zacząć. I właśnie te 10 państw pokazuje, że Ukraina jakby zaczyna nie od zera, tylko pewnej już dosyć solidnej koalicji swoich zwolenników. Patrząc na te 30 państw członkowskich NATO, tutaj z pewnością w sytuacji aktualnej politycznej problematyczne mogą być Węgry. Węgry Viktora Orbana, które jak wiemy próbują również torpedować przez te całe miesiące trwania inwazji pełnoskalowej działania na forum Unii Europejskiej chociażby. Ostatecznie rzeczywiście przyjęły większość sankcji, ale jednak są problematyczne oraz potencjalnie również Turcja, która co prawda Ukrainę bardzo mocno popiera w sensie terytorialnej integralności, ale być może tutaj również być takim jednym z elementów problemu Ukrainy właśnie w kontekście akcesji do NATO.
Bardzo serdecznie dziękuję. Państwa i moim gościem był dr Tomasz Lachowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor naczelny Obserwatora Międzynarodowego. W Łodzi jest pan doktor, rozumiem, tak?
Tak jest.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy Łódź.
Dziękuję bardzo.
A w Karpatach cały czas rozmowie przysłuchuje się Dmytro Antoniuk. Dmytro, jak Ukraińcy zareagowali na tę decyzję prezydenta Zełenskiego o złożeniu wniosku o przystąpienie do NATO?
No tak na serio powiem, że Ukraińcy są absolutnie, wspierają tą decyzję naszego rządu i prezydenta, także mówią też w publikach społecznych, że jest to słusznie, ale tak żartując mówią, że to lepiej niech NATO przystąpi do Ukrainy, a nie my do nich.
Coś w tym jest. Koniec. W ten sposób kończymy raport z Kijowa. Żegna się z państwem Paweł Bobułowicz. Audycję przygotowała Daria Hordyjko, Dmytro Antoniuk.